Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek. Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu i jak każdy odcinek, który rozpoczynam ja, to muszę odpowiedzieć od tego, że jest on bardzo wyjątkowy. Ale dzisiaj rzeczywiście jest wyjątkowy, ponieważ jesteśmy...
Jak zawsze.
Bo dzisiaj będziemy opowiadać Wam o filmie, o którym jest bardzo głośno, który wchodzi na ekrany kin. I będziemy o tym opowiadać z naszą wspaniałą gościnią, której jeszcze nie miałyśmy przyjemności gościć w naszym podcaście, więc jest to nowa osoba na naszym pokładzie. I jest z nami Agnieszka Jankowiak-Maj. Dzień dobry, Agnieszko.
Dzień dobry, bardzo, bardzo się cieszę.
Super, my też się bardzo cieszymy. Z Agnieszką już udało nam się współpracować przy okazji projektu Poznanianki, ale nie był on na antenie, więc cieszymy się, że Agnieszka w końcu dołączyła tutaj do grona naszych gościń. I Agnieszkę możecie znać w sieci jako babkę od histy. Agnieszka jest też nauczycielką, feministką, jest też wiceprezeską Fundacji Muzeum Historii Kobiet.
I starczy.
Tak. I Agnieszka,
jakbyśmy miały wymienić wszystkie inicjatywy, w które angażuje się Agnieszka, to ten podcast trwałby 4 godziny, więc może
i byłby
starczy.
Godny.
Nie, no właśnie, byłby bardzo ciekawy, bo Agnieszka robi super ciekawe rzeczy. Jest po prostu mądrą babką, dlatego jest w naszym podcaście, jakby wszystko się zgadza. Prawda. No i rozmawiamy o filmie, którego dystrybutorem jest Gutek Film, który zaprosił nas po raz kolejny do współpracy. Jak wiecie, Gutek po prostu dystrybuuje dobre filmy, więc my oczywiście nie odmówiłyśmy tej wspaniałej współpracy, tym bardziej, że jest to chyba najbardziej feministyczny film, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać dotychczas. Kasia, co sądzisz?
No, jest na wskroś feministyczny. Też super, że to jest włoski film.
No tak, no bo ty masz w ogóle swoje powinowactwa z tym wszystkim, może tutaj zdradzisz swoje sekrety.
No, ja się zastanawiałam przez chwilę, czy ten film nie podobał mi się tak bardzo, że po prostu mogłam się zanurzyć w tej włoszczyźnie jeszcze rzymskiej, więc no super, ale fajnie jest zobaczyć po prostu jakieś kino, wiecie, spoza tego głównego nurtu, że wszystko po angielsku. Fajnie jest zobaczyć po prostu kino, jakąś perspektywę z innego kraju i to jest fantastyczne. Może ten disclaimer zrobimy jeszcze?
Tak, bardzo ważne.
Boję się, że zapomnimy. Słuchajcie, jeśli słyszeliście już o filmie Jutro będzie nasze, po włosku C'è ancora domani, i chcecie na ten film iść do kin, to
powinniście.
Powinniście, to posłuchajcie sobie tej naszej rozmowy po seansie, bo bardzo Wam nie chcemy robić spoilerów, a żeby porozmawiać porządnie o tym filmie z naszą dzisiejszą wspaniałą gościnią, to musimy zrobić spoilery.
Musimy, bo to jest taki plot twist na samym końcu tego filmu, który przeważa o jakby całym ciężarze rozmowy, którym będziemy tutaj Was raczyć i dlatego myślę, że po obejrzeniu tego filmu też będziecie mieć bardzo dużą potrzebę wysłuchania rozmowy, pomyślenia i skonfrontowania swoich myśli z tym, o czym my sobie tutaj porozmawiamy, więc po prostu najlepiej zrobić to, co my zrobiłyśmy, czyli w ogóle nic nie wiedzieć o tym filmie.
Tak.
I dopiero potem odkrywać jego kolejne warstwy.
Tak.
No dobrze, więc powiedziałyśmy wszystko, co trzeba było, więc może przejdźmy do opowieści o filmie.
Dobrze.
Jak Ci się podobał, Agnieszko, film?
Jestem bardzo na świeżo, jeśli chodzi o moje emocje, bo oglądałam go dosłownie dzisiaj. Więc mam w głowie bardzo dużo myśli i cieszę się naprawdę, że taki film powstał. To nie znaczy, że biorę go w 100% bezkrytycznie, bo co do niektórych wątków mam pewne... Nawet nie wiem, czy to mi się nie podobało. Jeszcze nie wiem. Mhm. Mam pewne wątpliwości, mieszane uczucia od zachwytu do takiego znaku zapytania, więc też myślę, że sprowokuje w gronie moich bliskich kobiet na pewno szereg dyskusji. I też wiem, że Wy jesteście zachwycone totalnie, więc też się tego świetnie słucha i fajnie rozmawiając odkrywać jeszcze kolejne warstwy. Natomiast to trzeba zobaczyć. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ten film trzeba zobaczyć, trzeba go zobaczyć do końca. Puenta sprawia, że naprawdę wychodzi się z kina z takim wow, wielkim wow w głowie.
Tak.
I no nie chcemy Wam tego odebrać, tak?
Tak.
Proszę, idźcie.
Idźcie do kina. Reżyserką jest Paola Cortellesi i ona we Włoszech jest dosyć znaną postacią.
Tak, jest bo jest komiczką.
Tak, i jest ukochaną komiczką, rozśmiesza Włochów od lat. Ma 50 lat i to jest jej reżyserski debiut. Ona wcześniej pisała różne scenariusze, paru reżyserów właśnie nagrało filmy na podstawie jej scenariuszy i dojrzała do tego, żeby zrobić swój własny film i chciała go zrobić od A do Z po swojemu. Mhm. To jest super. I chciała zrobić film historyczny, ale współczesny i myślę, że to jej się totalnie udało zrobić.
Tak.
Że ten film jest o latach 40., jest o czasach powojennych włoskich, gdzie była ogromna bieda wtedy i te powojenne traumy, po prostu trauma na traumie i wszyscy poranieni. I jest o tym ten film, a jednocześnie on porywa, jest w nim lekkość, jest w nim humor, jest w nim nadzieja.
No, jest rozpacz też, prawda?
Jest w ogóle cała gama emocji, nie? Ale dla mnie to, że on jest o tak trudnych rzeczach, a jest tam lekkość wpuszczona, to jest dla mnie to, dlaczego ten film odniósł taki sukces. A nie wiem, co waszym zdaniem się do tego przyczynia bardziej.
Ja też myślę, że te kontrasty właśnie. Być może to zjawisko, z którym właśnie ja mam takie trochę mieszane uczucia, że to może być największą zaletą jednocześnie tego filmu, że jak mówimy w tym przypadku o przemocy domowej przede wszystkim i o takim wątku kobiety zamkniętej w klatce, w potrzasku, to skonfrontowanie to, czy zestawienie tej sytuacji właśnie z lekkością, z tańcem, z trochę formą musicalową, trochę komediową, myślę, że jest bardzo unikatowe. Ja się nie znam dobrze na historii kina, uwielbiam hobbystycznie sobie oglądać filmy, ale wiecie, nie mam też żadnego kierunkowego wykształcenia, więc trudno mi jakoś tak profesjonalnie to ocenić, ale jako przeciętnej odbiorczyni, która lubi kino i lubi tematy feministyczne, to myślę, że nie myślę. Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego. Mm-hmm. I myślę, że długo nie zobaczę.
Mm-hmm.
Tak, no ja myślę, że właśnie to jest siła tego filmu i dla mnie największą siłą tego filmu jest to, że ja przez cały film myślałam, że oglądam zupełnie historię o czymś innym.
O, to prawda.
I na koniec stwierdziłam, że oglądam zupełnie inny film. I mm-hmm. ten film zdobył wtedy moje serce już na maksa, ponieważ ja mam taką swoją wewnętrzną misję i przekonanie o tym, że kobiety współcześnie absolutnie nie znają historii ruchu feministycznego, nie wiedzą, dlaczego tak ważne jest świętowanie naszych praw wyborczych i korzystanie z nich i tego, jak wiele jednak możemy robić, mimo tego, że wciąż nam tego pełnego wachlarza równości brakuje, ale bez znajomości tych podstaw nie jesteśmy w stanie tak naprawdę docenić tego wszystkiego i bronić według mnie właśnie tego, co udało się wywalczyć. I to jest właśnie dla mnie takie najpiękniejsze przesłanie tego filmu, chociaż ono jest smutne, że te raz wywalczone prawa nie znaczy, że są nam dane na zawsze. I dla mnie to jest właśnie taka bardzo duża mobilizacyjna, po prostu duże mobilizacyjne doznanie związane z tym, że właśnie przez taką formę, jaki ten film jest zrobiony i że to jest takie doznanie filmowe, które trudno przyrównać do czegokolwiek innego, że ten film po prostu przekracza w bardzo wielu aspektach różne formy, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób nawet ta przemoc jest podana, ale też ten twist na koniec, że cały czas myślisz, że oglądasz historię miłosną, a to w ogóle nie jest historia miłosna, to jest w ogóle miłość siostrzeńska, miłość do wolności, miłość do córki, w ogóle miłość do kobiet i to jest w ogóle, myślę, coś absolutnie niesamowitego.
No. Ale myślisz też, że oglądasz tak, że jakby myślisz, że oglądasz historię miłosną, czyli że ta kobieta, którą bije mąż, że jakby, że ona ucieknie do tego swojego, do tej swojej platonicznej miłości, do tego swojego kolegi, więc że to będzie jakaś historia o wyzwoleniu się z przemocowego małżeństwa, ale to też wciąż jest historia o wyzwoleniu się, ale z tej opresji, że nie masz głosu, że nie masz prawa głosu. No dobra, no to może to być niezrozumiałe, chociaż możliwe, że po tym, że zrobiłyśmy disclaimer, słuchają nas już teraz tylko ci, którzy już widzieli film, ale to w największym skrócie. Jest rok 1946, jest Rzym, jest rodzina, biedna, jesteśmy po wojnie, mąż pracuje, kobieta pracuje 10 razy, jego żona 10 na razy ciężej etatach. Na 10 etatach.
Ma na imię Delia,
opiekuje się swoim teściem, trójką dzieci, swoim mężem, wyprawia wszystkich do pracy, do szkoły, idzie do jednej pracy dorywczej, potem idzie do kolejnej, potem jeszcze coś załatwia, żeby jeszcze gdzieś tam uciułać jakieś dodatkowe grosze. I wszyscy nią pomiatają, a mąż ją bije. I jakby, no, koszmar.
I zabiera jej pieniądze, prawda? Mhm.
Tak, no i mogłoby się wydawać, że to jest po prostu totalnie ciężka opowieść i po prostu ciężar pierwszych 10 minut sprawi, że nie będziemy mogli oglądać tego filmu. A to wszystko, mimo tego ciężaru, jest podane w taki sposób, że jakbyś oglądała taki trochę sensacyjny dramat, jakaś taka trochę codzienność, której towarzyszy, że idziesz za nią i w ogóle chcesz, żeby ona na maksa po prostu od tej jednej do drugiej pracy poszła, żeby wywalczyła to co swoje, żeby potem poszła i tą kolejną codzienność przezwyciężyła.
Jej kibicujesz.
Kibicujesz jej, tak.
I to jest wspaniałe, bo ona jest mega sprawczą osobą.
Bardzo świadomą.
Tak, mimo tych wszystkich przeciwności, które ją spotykają, ona nie traci ducha, robi swoje, no i po prostu się nie poddaje. I to jest ta nadzieja, nie?
Mhm. Może gdyby pozwoliła sobie na słabość w którymkolwiek z tych momentów, to chyba by się już nie pozbierała, nie? To też dla mnie była taka bardzo gorzka refleksja, że no, dzieją się na ekranach trudne rzeczy. Adelia zawsze z uśmiechem mówi, że załatwiła sprawę, nie? Mm-hmm. Po tym jak udało się ochronić dzieci przed agresją jej męża, bo tę agresję wzięła na siebie, nie? I dalej z uśmiechem uważa, że po prostu sprawa jest już załatwiona, możemy ruszyć dalej. Mm-hmm. To jest straszne skonfrontować się z tym, oglądając takie sceny i mając świadomość, że wiecie, to tak trochę nadal przecież wygląda w różnych mm-hmm. miejscach, nie?
Tak, no i myślę, że skoro już zaczęłyśmy o tej przemocy mówić, to powinnyśmy chyba od razu ten temat takiego najbardziej kontrowersyjnego aspektu tego filmu poruszyć, bo no jest to, myślimy, że oglądamy historię miłosną, potem okazuje się, że oglądamy historię emancypacji, taką pokrzepiającą i w ogóle w totalnie taki nowatorski sposób opowiedzianą, ale też totalnie nowatorski sposób jest też poprowadzona ta historia tej przemocy. Bo z jednej strony takie bardzo sztampowe jest to, w jaki sposób inni reagują na tę przemoc, czyli to, że tę przemoc ci wszyscy sąsiedzi i te bliskie osoby widzą, zdają sobie z niej sprawę i po prostu milczą. Słyszą jej odgłosy, wiedzą doskonale, co się dzieje za tymi przysłowiowymi drzwiami i nikt nie reaguje. Więc to w tym filmie jest oddane z taką po prostu totalną codziennością i z tym, co niestety wszyscy gdzieś tam znamy, czy to z opowieści, czy z doświadczenia. Mhm. Ale to, w jaki sposób reżyserka chce nam pokazać tę przemoc, no to jest taki no totalnie inny sposób, ponieważ ona to pokazuje w formie takiego trochę tańca współczesnego, w takiej formie, że tam po prostu nie ma też takiej formy dźwiękowej, jeżeli chodzi o tę przemoc, ona nie jest w ogóle nie ma tej krwi, nie ma tak. tej takiego mocnego zderzenia z ciałem, to wszystko jest w takiej bardzo lekkiej formie podane, taki po prostu taniec, który gdzieś tam się dzieje, chociaż on jest z tej jednej strony, ten cios jest zadawany. I nawet przecież sceną, która otwiera ten film, jest właśnie ten cios zadawany tak. przez męża Deli, żeby od razu ustawić, jak wygląda ta hierarchia w tym domu i że ona absolutnie nie ma prawa wypowiedzieć się i być w jakiejkolwiek sprawcza, chociaż jak dowiadujemy się po kilkunastu minutach tego filmu, ona jest bardzo sprawcza i bardzo dobrze w tej takiej opresji nauczyła się funkcjonować. Mhm. No i właśnie z jednej strony to jest taki zarzut wobec tego filmu, że ta przemoc jest jakby za lekko potraktowana, że jakby ten sposób opowiadania o przemocy no nie do końca do niej przystaje, że trochę może romantyzuje to podejście do tej przemocy, chociaż z drugiej strony no ja się trochę też z tym nie zgodzę, bo dla mnie to nie było ani ładne, że ta tak. przemoc była tak pokazana. To po prostu było zupełnie inne doznanie, bo ta przemoc też w ogóle była pozbawiona tego dźwięku dla mnie. I to było dla mnie takie bardzo porażające. I z drugiej strony, co było dla mnie takie uderzające, o czym potem pomyślałam sobie, kiedy czytałam jakieś tam wywiady z autorką, to ona powiedziała, że dla niej kluczowe w pokazaniu tej przemocy było to, żeby oprawca którym jest mężczyzna, żeby on, jak będą ten film oglądać chłopcy i mężczyźni, żeby totalnie nie mogli i nie chcieli się z nim utożsamiać. Mhm. Że ten mężczyzna ma być po prostu głupi, ma być takim nieudacznikiem, kimś, kto po prostu wbudzi nas takie uczucia raczej żałosne i że wiemy, że on beznadziejnie postępuje, że on po prostu...
Nie ma usprawiedliwienia dla jego postępowania.
Absolutnie żadnego, znaczy też w ogóle trudno szukać usprawiedliwienia dla przemocy oczywiście, ale że chodzi o to, że to miał być po prostu taki totalnie beznadziejny mężczyzna swojej beznadziei.
Loser.
Że po prostu nikt nigdy nie chciał takiego zachowania powielić.
Tak.
I wydaje mi się, że ten kontrast, który ona stworzyła, totalnie daje ten efekt, tak. Bo to, z czym się też spotkał ten film, to ogromny sukces w ogóle, jeżeli chodzi o box office'y i to, że bardzo wiele młodych osób ogląda ten film i po prostu się nim zachwyca. Więc dla mnie ten jakby cały ten przydługi kontekst wprowadzając mnie, przekonuje ten sposób opowiadania o tym i całą motywację za tym stojące. A jakie wy miałyście z tym uczucia związane?
Ja na pierwszej scenie czułam taki niesmak i pomyślałam sobie, że oj, chyba mi zupełnie ta estetyka, ta koncepcja nie podejdzie, bo ta pierwsza scena faktycznie, kiedy oni się budzą rano i Idalia od razu dostaje w twarz, wydała się tak sztuczna, tak przerysowana, taka jakaś kuriozalna. I bałam się, że wiecie, że tak będzie cały czas i że ja się do tej estetyki nie przyzwyczaję i że nie spodoba mi się ten film. Ale bardzo szybko weszły te dodatkowe wątki i zmieniłam zdanie. I teraz jeszcze mam takie wahanie, jeśli chodzi o te późniejsze sceny, bo miałam taką obawę, że w ten sposób pokazana przemoc może nie wyda się tak straszna i tak dotkliwa, ale mnie bolał brzuch, jak to oglądałam.
No totalnie.
Więc chyba jest to skuteczny zabieg. No na pewno to będzie dobry pretekst do rozmów. I myślę, że ludzie będą odbierali to bardzo różnie. Ale to zestawienie tej ciszy, tego tańca, tej przemocy, która jednak jest pokazana, no na pewno coś robi. Mhm. A to też o to chodzi, nie? Żebyśmy myśleli o tym, żeby tam nam wierciło dziurę w brzuchu. Mi wierciło.
No mi też totalnie. Ja byłam tak spięta przez cały ten film, że ja w sumie, ja sobie myślałam, że ja bym nie zniosła, gdyby ta przemoc była pokazana dosłownie. Że ja byłam, wiecie, wdzięczna za to, że ona jest jakby zasłonięta jakąś metaforą tańca, bo po prostu gdyby tam była dosłowność, to no ja bym już nie dała rady tego filmu oglądać. Bo tą przemoc, nawet jeśli ona jest ukryta za metaforą, to tu czuć i tą niesprawiedliwość, nie?
Właśnie chyba to jest ta siła, że z jednej strony właśnie realizujesz film, który mówi po raz kolejny o tej przemocy wobec kobiet i gdzieś też rezonuje wobec tego tematu w kulturze tego maczyzmu, jakim jest kobietobójstwo.
Tak.
I dużo te filmów, czy obrazów, czy książek podejmujących ten temat, nawet jak czytasz, to wszystko cię boli, czujesz tą przemoc. No te liczby są i statystyki są czasami i znieczulicą, a czasami jak sobie zdajesz sprawę, jak te liczby rzeczywiście wyglądają w skali roku, czy czasami tam w skali miesiąca, czy tygodnia, to są po prostu przerażające. I z jednej strony właśnie to jest takie, że ciężko byłoby znieść ten film, że chcesz opowiedzieć coś bardzo ważnego o tej przemocy i o w ogóle o tej edukacji, emancypacji, więc może te środki opowieści o tym powinny być trochę inne, ale z drugiej strony to jest właśnie to, co ty powiedziałaś, Agnieszka, co mnie przed chwilą tak uderzyło, że ty i tak to bardzo mocno czułaś, że mimo tego, że ta przemoc była nam inaczej podana, to my i tak jakby czułyśmy taki jakby fizyczny, ja miałyśmy taką fizyczną reakcję na tą przemoc i może to jest właśnie to, żeby wywołać w widzu taką tą niezgodę na tą przemoc przez to, że właśnie pokazujesz ją w taki sposób jakby takiej znieczulicy, jaką mają ci, którzy wiedzą o tej przemocy i oni słyszą i pokazujesz ją właśnie w taki sposób, jak ona jest odbierana na zewnątrz i nikt nie reaguje. Nie? Mm-hmm. Więc to jest, wydaje mi się, jeszcze taki może kolejny gdzieś tam poziom tego wszystkiego.
Wiecie co, ja kilka lat temu czytałam reportaż Stasi Budzisz-Pokazucha, nie wiem czy znacie, to jest o Gruzji. Gruzji, którą kojarzymy z dobrym jedzeniem i dobrym winem i turystyką. A to jest reportaż o przemocy właśnie domowej i o mężczyznach zabijających swoje żony. I no do dzisiaj siedzi mi w głowie ten reportaż. Natomiast myślę sobie, że te odczucia takie w ciele, bo to się czuje w ciele,
tak,
to były podobne. Nie? Niezależnie od formy. Pytanie, na ile... Wiecie, mamy też jakąś szczególną wrażliwość, mamy też dosyć dużą wiedzę i teraz mnie zastanawia, na ile podobnie to będą odbierać ludzie, którzy nie mają tego backgroundu. Ale nie wiem, chętnie o tym pogadam.
Mhm. No, w ogóle ten temat przemocy i kobietobójstwa wręcz we Włoszech jest też ostatnio bardzo żywy, bo pod koniec zeszłego roku włoskim społeczeństwem wstrząsnęła historia takiej młodej dziewczyny, 22 lata, zamordowanej przez swojego chłopaka. Więc ta debata w ogóle we Włoszech jest teraz mocno aktualna, nie? Więc ten film też, no, jego pokazy się trochę zbiegły z tym, że jest to duży temat.
Tak, jeżeli ja tylko mogę tak wrzucić, bo akurat sobie wynotowałam, bo to w ogóle dla mnie było niesamowicie ważne, że właśnie ta dziewczyna zginęła na początku listopada 2023, a 25 był wielki protest we Włoszech i tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi protestowało przeciwko właśnie temu zabójstwu, bo też rodzina, która od razu nagłośniła tę sprawę i uderzyła właśnie w te tony kobietobójstwa, takiego patriarchalnego traktowania kobiet, bo to właśnie ta sprawa też pokazywała, bo to była dziewczyna z dobrego domu. I to właśnie pokazuje i wywoła taką dużą dyskusję, że ta przemoc nie jest obecna tylko w tych jakby niskich warstwach społecznych, że może być dotyczyć każdej kobiety, dobrze usytuowanej i tak dalej. I ta rodzina właśnie nagłośniła to pod kątem tego, że jakby to patriarchat zabija kobiety, że to właśnie ten chłopak zabił ją tylko dlatego, że ona nie była mu posłuszna, że był zazdrosny i tak dalej. I właśnie 25 listopada, kiedy były te protesty, był też Międzynarodowy Dzień Zwalczania Przemocy wobec Kobiet i tego dnia też się odbyły pokazy tego filmu i obejrzało ten film wówczas 55 tysięcy uczennic i uczniów w całych Włoszech. I też w niektórych były transmitowane takie spotkania i Q&A z reżyserką, żeby właśnie porozmawiać o tej przemocy. Mhm. Więc jakby no, siła tego filmu już wtedy bardzo rezonowała z tym, co jest bardzo obecne nie tylko we Włoszech, ale o tych kobietobójstwach mówimy też w kontekście innych krajów niestety i jakby całego świata, więc wydaje mi się, że no, tu jest już ogromna robota i taka warstwa edukacyjna, która ten film będzie też pchała w zupełnie inne rejony, nie tylko w tej, wiecie, przysłowiowej bańce, ale myślę, że to jest taki film, który ma ten potencjał na wyjście poza tą bańkę.
No oby. Ja obserwuję na TikToku teraz taki silny trend, nie każdy mężczyzna, bo to jest ten argument, kiedy dyskutuje się o poczuciu bezpieczeństwa kobiet, o molestowaniu, tak, o przemocy, to często pojawia się ten argument, że właśnie nie każdy mężczyzna przecież jest taki i oczywiście nie każdy, ale każda kobieta się boi, nie? Mhm. I to zestawienie, ten kontrast, znów dzisiaj nadużywam słowa kontrast, ale pasuje mi tutaj bardzo, to naprawdę daje do myślenia. Oczywiście, że nie każdy mężczyzna, ale przerażające jest to, że jak się spojrzy na badania, nawet w Polsce niedawno były takie, ile kobiet doświadczyło molestowania seksualnego, to okazuje się, że powyżej 80% na różnych poziomach, tak? Również werbalne też się do tego zalicza, choć niektórzy próbują to deprecjonować, uważając, że to przecież nic takiego. To są te pierwsze kroki, piramida nienawiści się kłania. I jeżeli uświadomimy sobie, że w zasadzie każda z nas doświadczyła przynajmniej raz w życiu takiej sytuacji, no to zupełnie na innych torach jest ta dyskusja, nie? Więc na pewno też przez sztukę, przez kino warto po raz kolejny te tematy poruszać. I znów, to nie jest przeciwko komuś, to nie jest przeciwko mężczyznom, to jest dla ochrony kobiet.
Mhm. Tak, bo ta sytuacja we Włoszech, to zabójstwo też oczywiście popchnęło szybko jakąś dyskusję o zmianie prawodawstwa, jeśli chodzi o karanie za przemoc wobec kobiet. No ale prawo może się zmienić jakby może nawet czasem szybko, chociaż oczywiście to też są procesy, ale powiedzmy, że prawo wchodzi w życie z dnia na dzień, ale ta zmiana w mentalności trwa dużo, dużo dłużej, nie? I filmy takie jak ten przyczyniają się do tego, żeby ten mental się zmieniał. No bo tak jak mówisz, deprecjonujemy na przykład przemoc słowną, że no, dobra, nic wielkiego, nie znasz się na żartach,
tak,
czy coś tam,
nie? Tak, ktoś się odwizdał, powinnaś się cieszyć.
No właśnie. A to właśnie z tego jest później ta przemoc utkana i to jakby nie ma zgoda na nią, to milczenie, to... To podejście, że no to jest normalka, to ta znieczulica, o której mówiłyśmy też wcześniej, więc no to przesłanie tego filmu, jedno z przesłań, to jest bardzo mocne i bardzo aktualne.
Mhm. Tak, no ale może teraz wejdźmy do tej afirmatywnej strony tego filmu, bo ona też ma taki bardzo afirmujący, wydaje mi się, wydźwięk, że jednym właśnie z tych warstw, czy tych przesłań jest właśnie ta kobieca sprawczość, to siostrzeństwo i też ta niezwykła miłość, jeżeli chodzi w ogóle o opowieści matka-córka, niezwykła też moc matczynej miłości, ale też miłość do wolności. Wydaje mi się, że tutaj no to jest taki bardzo duży temat tego filmu i coś, co jest takim pięknym morałem, z czego wychodzimy, bo oczywiście mamy to zetknięcie z tą przemocą, coś, co w ogóle jest dla nas takie bardzo, bardzo mocne, bo gadałyśmy teraz o tym dosyć długo. Ale też no, ja wyszłam z takim po prostu poczuciem, że jestem bardzo dumna z tego, że jestem feministką i po prostu zapłakałam nad tym, jakie to jest piękne i ważne, co robimy w naszym podcaście i co ty robisz w swojej działalności, bo ty jako babka od histy, jako też osoba, która po prostu stara się zmienić to oblicze, w jaki sposób o tej historii mówimy i też pokazywać, że to nie jest ta jedna narracja, że jakby trzeba tutaj dopytywać, drążyć i sprawdzać, z jakiej perspektywy o tym mówimy. To właśnie chciałam, żebyś może powiedziała nam o takiej swojej perspektywie jako osoby, która też jest nauczycielką, ale też która no, działa w Fundacji Historii Kobiet. Więc jak myślisz, jak ten film rezonuje z tym, co ty sama po prostu robisz na co dzień?
No myślę, że bardzo, bardzo, bardzo jest to spójne też z ideami, którymi ja się kieruję i z wartościami, którymi ja i wiele, wiele osób się kierujemy, robiąc taką robotę, jaką robimy. Historia moim zdaniem naprawdę może być narzędziem do zmiany społecznej, bo jak zadamy sobie takie pytanie, ulubione moje pytanie w myśleniu krytycznym, czyli dlaczego? Dlaczego w podręcznikach jest 3% postaci kobiecych? Tak? Dlaczego nie wiemy o tym, kiedy kobiety uzyskiwały prawa wyborcze? Dlaczego nie uważamy, że to jest ważne? Dlaczego to pytanie z Lindy Nochlin? Dlaczego nie było wielkich artystek? Nie? To są takie, to jest takie pytanie, które naprawdę potrafi poprzestawiać w głowie różne klapki. I ta perspektywa dochodzenia kobiet do tego symbolicznego głosu, którego nie miały przez wieki w domach, w swoich środowiskach, nawet jak z pozoru wydawało się, że ich sytuacja nie była tak zła, to ostatecznie przymknij się, jesteś kobietą, pada w tym filmie naprawdę w takim znamiennym momencie. Bo już myślałam, że właśnie obserwujemy rodzinę taką wyemancypowaną i równościową, ale nie, tam każdy ma swoje miejsce. I w ten sposób kobiety były usadzane przecież wielokrotnie, więc na pewno ma to, czy będziemy chętnie o tym też prowadziły różne dyskusje i gdzieś tam włączymy do naszej działalności. Ja w szkole uwielbiam mówić o historii kobiet, ale powiem Wam, że to nie jest łatwe, bo nawet w takich środowiskach dosyć świadomych takie wytrącenie z tego status quo jest bolesne. Miałam taką sytuację kiedyś na lekcji, że no bo ja wprowadzam, oglądam na przykład Siłaczki. Kiedy nagrywamy ten podcast, to się toczy spotkanie akurat wokół filmu Siłaczki, który warto zobaczyć. Niskobudżetowa polska produkcja o tym, jak kobiety walczyły o prawa, a na moich dziewczynach z podstawówki robiło ogromne wrażenie. Więc gdzieś tam jest ta historia kobiet u mnie na lekcjach obecna i robiłam takie ćwiczenie o pracy organicznej. To też taki wątek mało szkolny wbrew pozorom. I dałam w klasie kilka postaci do zrobienia takich wizytóweczek, czym się zajmowały. I dałam 3 postacie męskie i 2 kobiece. I poprosiłam tylko, żeby znaleźli te kobiece w internecie, ponieważ oczywiście nie ma ich w podręczniku. I pozwoliłam sobie na taki komentarz osobisty, to znaczy, że to takie trochę dyskryminujące i niefajne, na co jeden z uczniów mówi, no ja mam wrażenie, że pani tutaj teraz dyskryminuje mężczyzn. I powiedział mi to 13-latek i wiecie, ja nie jestem zła, ani to są mechanizmy od nich często niezależne, więc oczywiście ja spokojnie rozmawiam i doprowadziliśmy do tego, że zobaczyli ten absurd, że im się wydaje, że coś tu jest nie tak, że za dużo tej historii kobiet, a jednak wciąż mieli 3 nazwiska męskie i 2 kobiece. Koleżanka moja, która wykłada literaturę, jest tą babką, która ciągle mówi o literaturze kobiecej, bo na 12 zajęć 4 są o kobiecej, nie? Nadal w mniejszości, ale albo na przykład moja książka jest postrzegana jako książka herstoryczna, mimo że moja książka totalnie nie jest herstoryczna. Napisałam książkę o mitach związanych z polską historią, po prostu w połowie napisałam tam też o kobietach. I najbardziej za to hejtowana i najbardziej za to doceniana. Może w ogóle nie jest o tym. Więc budzi te emocje, nie? Może przez to, że tak nie znamy zbyt dobrze tej historii kobiet, a warto ją znać.
No tak, no ten film jest tak naprawdę o tym, że kobiety dźwigały to włoskie społeczeństwo po wojnie, nie? Trochę jak się to ogląda, ten film, to można pomyśleć o włoskim neorealizmie. Tam te wszystkie filmy, wiecie, że Miasto Otwarte, Złodzieje Rowerów. To są takie, no takie filmy, które są na każdym kursie filmoznawstwa, historii filmu, no to one są takie, że trzeba to zobaczyć. że no dobra, mega starocie można powiedzieć, lata 40. No ale to są filmy, które pokazują realia tego życia. Tam grali naturszczycy, to są filmy czarno-białe, wiadomo, to też są jeszcze czasy filmów czarno-białych. Ale ta potworna bieda, to z czym ci ludzie się tam borykali. I ten film, Paoli Cortellesi, on jakby siłą rzeczy trochę jakby się inspiruje tym, ale ona to robi też po nowoczesnemu, nie? Ona właśnie w centrum tej historii stawia tą Delię. No i mimo, że w ostatnich minutach ujawnia nam, o czym tak naprawdę jest ten film, no to jednak w centrum tej historii stawia przełomowe historyczne wydarzenie, to kiedy kobiety we Włoszech pierwszy raz mogły iść do urn.
Tak jest.
Zadecydować o tym, jak będzie wyglądało ich państwo w przyszłości. Mhm. Nie? No bo to jest 2 czerwca, 46 rok, referendum w sprawie ustroju, czy będzie dalej, czy Włochy będą dalej monarchią, czy będą już republiką. Wow.
I chyba 13 milionów, jeśli dobrze pamiętam tam na napisach końcowych, że 13 milionów kobiet poszło wówczas do tego głosowania, co stanowiło chyba połowę właśnie mniej więcej wszystkich głosujących, czyli tak mniej więcej jak rozkłada się społeczeństwo.
Wow. Piękne. I one poszły w swoich najlepszych sukienkach, bo to było dla nich wielkie święto.
To prawda. W ogóle te sceny, wiecie, jak ona tam szyje i się tak przygotowuje, jak się pomyśli z dystansu, to ja na przykład teraz mam ciarki na plecach, jak o tym myślę, nie?
Tak. No i to jest też w ogóle niesamowite, że jakie mamy klisze w głowie, tak sobie myślę, bo ja totalnie, mimo tego, że gdyby zakończenie było takie, że chodzi o historię miłosną, to byłabym bardzo rozczarowana, ale z drugiej strony ja cały czas jej kibicowałam, żeby ona poszła, uciekła i w ogóle się emancypowała, nawet jeżeli to będzie kosztem porzucenia rodziny i ucieczki z ukochanym. Ja cały czas miałam poczucie, że tak, Delia w ogóle uciekaj, zostaw to wszystko, ja już w ogóle też mam tego dosyć, jak oglądam tylko wycinek twojego życia i po prostu ty też musisz uciec. I z jednej strony totalnie idziesz w tą historię, a kiedy się okazuje, że to właśnie o to chodzi, o tą możliwość zadecydowania o sobie i jakby też pokazanie swojej córce, bo to jest chyba też taki ważny wątek, nie? Że z jednej strony to właśnie o to chodzi, że Delia ciła te wszystkie pieniądze i my myślimy, że to jest na ucieczkę, a to jest po to, żeby jej córka mogła po prostu się uczyć. I to jest w ogóle dzień dobry, w ogóle już największe wzruszenie. Totalnie. I to jest jeszcze bardziej jakby takie niesamowite pod kątem tego, że niestety widzimy, że ta córka też wchodzi w ten krąg niestety przemocy, z którego tak ciężko wyjść, że ona totalnie nie chce być swoją mamą i też nią...
Jest momentami aż wredna w tym.
Tak, no, znaczy czuć pogardę, tak? Tak. Do tej postawy, której...
Że ona nie może zrozumieć, dlaczego ta mama się nie chce postawić temu ojcu, dlaczego ona jest taką po prostu posługaczką wszystkich, dlaczego jakby pozwala, żeby ten świat i dom był oparty na jej po prostu kruchych barkach i jednocześnie w ogóle jej nie docenia, tylko jest na nią zła, że ona na to pozwala.
Tak.
A tymczasem ta mama po prostu ma swoją sekretną misję ciułania tych pieniędzy na jej edukację i jednocześnie widzimy, że ta córka chce po prostu wyjść dobrze za mąż, bo widzi, że to jest jej jedyny, myśli sobie, że to jest jej jedyny po prostu bilet do wolności, do wyjścia z tego kręgu tej biedy, ale też tego, żeby nie być swoją mamą, tylko móc decydować o sobie. No i kiedy jest to upragnione narzeczeństwo z tym bogatym chłopakiem, okazuje się, że no niestety on jest taki sam, jak w ogóle każdy mężczyzna, z którym ona dotychczas miała do czynienia. No i trochę ona nie chce w to uwierzyć. Myśli sobie, że to są tylko takie, wiecie, drobne przesłanki. To są tylko jakieś takie...
No on jest tylko o mnie zazdrosny.
Tak, że to nie jest nic takiego. No ale jej mama już wie, że jakby to jest dokładnie ta sama historia i też widzimy te retrospekcje, jak zaczynała się też ta historia miłosna między Delią i jej mężem, że to też było, wiecie, no piękna, szalona historia miłosna, w ogóle romantyczne oświadczyny, wszystkie te wielkie gesty, czyli wiecie, serenady, kwiaty, nie wiadomo co, no i potem po prostu to wygląda jak wygląda. No i kiedy w ogóle ta historia już się tak zagęszcza i myślimy, że ona już ucieka, potem gubi tą swoją kartę informującą, ten list o możliwości oddania tego głosu i znajduje to mąż, potem córka po prostu biegnie z tym wszystkim, wręcza jej to, kiedy ona już wchodzi, żeby zagłosować, no po prostu takie stężenie miłości jest po prostu już tak, wiecie, overwhelming w tym wszystkim, że sobie myślisz, jak można było tak wspaniale to wymyślić, że to no. jest po prostu.
Ja całą końcówkę po prostu mi tak ciekły łzy. No. Naprawdę.
To jest naprawdę mocny rollercoaster tych emocji i siedzisz po prostu totalnie spięta, trzymasz te kciuki, łzy ci się leją, po prostu jak wiadro łez już wylałaś w międzyczasie, no naprawdę amazing. No super, po prostu też dramaturgicznie opowiedziane to jest,
tak.
nie?
Tak. No a właśnie jeszcze a propos prawa wyborczego, to możesz nam powiedzieć trochę, jak to wyglądało w ogóle w Europie, bo myślę, że jakby to jest wciąż temat, który za mało jest jakby gdzieś tam wałkowany, żebyśmy my jako kobiety wiedziały, od kiedy możemy głosować i to jest jakby naprawdę bardzo mało czasu, od kiedy mamy równe prawa wyborcze z mężczyznami i że te daty, jeżeli chodzi w ogóle o kontekst europejski, są super zaskakujące.
Tak, to prawda. Znaczy na pewno takim wydarzeniem, jeśli chodzi o Europę przełomowym, była pierwsza wojna światowa. To nie znaczy, że wcześniej na przykład na świecie w wielu miejscach kobiety uzyskiwały te prawa wyborcze, ale też pamiętajmy, że generalnie, no my tu mówimy o tej soczewce kobiecej perspektywy, ale tak naprawdę praw wyborczych nie miała większa część społeczeństwa, bo to, że mieli te prawa mężczyźni, to wiemy, ale też to były tylko elity, nie? Więc to też jakby historia z perspektywy takiego badania klasy, nie? Klasowości też zupełnie wtedy inaczej jest odbierana, więc w różnych miejscach na świecie jakieś, nie wiem, pojedyncze wysepki miały te prawa wyborcze, czy nadawały te prawa wyborcze. Na świecie takim krajem, który jest pokazywany jako pierwszy, to Nowa Zelandia, ale ona była dominium brytyjskim wówczas, więc to też takie nieoczywiste. I tutaj jeszcze w ogóle się, wiecie, wchodzi soczewka kolonializmu, mnóstwo wątków. Ale w Europie faktycznie ta pierwsza wojna światowa jest ważnym krokiem dla emancypacji. Głupio jest mówić w kontekście pierwszej wojny, że pozytywną stroną, no bo nie ma żadnej pozytywnej strony, żadnej wojny. Natomiast konsekwencją pierwszej wojny światowej i tego, że tak wielu mężczyzn zginęło na niej, jest to, że przyspieszył ruch emancypacji kobiet. No i Polska i kilka jeszcze innych krajów europejskich te prawa wyborcze kobietom nadaje w 1918 roku, czyli po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Kobiety wówczas w ogóle musiały iść do pracy, uprawiały męskie sporty, bo ta rozrywka też gdzieś tam była potrzebna, więc to był taki ważny krok. Ja się często spotykam z takim zarzutem, że dlaczego my świętujemy 28 listopada jako nadanie praw wyborczych Polkom, bo przecież wszyscy wtedy dostali prawa wyborcze, bo Polacy też, no bo wcześniej nie było Polski, nie? I może to też opowiedzmy, bo to jest ciekawe. Owszem, Polacy jako obywatele kraju nazwanego Polska dostali w 1918 roku, ale oni podlegali wcześniej prawom państw zaborczych Rosji, Prus, Austro-Węgier i w obrębie administracji państw zaborczych mieli te prawa, tak jak obywatele tych państw. W związku z tym oni korzystali przed wojną również z tych praw. Mogli korzystać i z biernego, i z czynnego prawa wyborczego, więc kandydowali. To w Wielkopolsce w ogóle było dosyć popularne, że kandydowano normalnie do, nie wiem, do sejmów jakichś dzielnicowych i taki legalnie jakby próbowali Polacy przejmować też władzę, czy przynajmniej mieć wpływ na jej kształt. Natomiast kobiety nie miały takich możliwości. Mimo, że walczyły o to ostro i uwielbiam taki happening Marii Dulębianki. Na początku XX wieku ona do Sejmu Galicyjskiego postanowiła wystartować. Świetna czadowa babka, partnerka Marii Konopnickiej. Konopnicka jej robiła kampanię wyborczą, no ale nie mogła ze względów formalnych jakby uzyskać tego miejsca, ale to był taki happening polityczny. Więc Polska 1918, ale gdzieś tam w skali całej Europy to potrafi być wiele zaskoczeń, bo bardzo późno Francja przyznała kobietom prawa wyborcze, dopiero też po II wojnie światowej. Mnie zaskoczyło, że Szwajcaria, która nam się kojarzy jako państwo, idealna demokracja, oni mają mnóstwo elementów demokracji bezpośredniej, bo dużo na referendach działają, czyli zero-jedynkowo głosują za tym, co ma być, albo czego nie ma być, co to jest ciekawe. Nadała kobietom prawa dopiero w 71 roku. Właśnie wychodzi, zaraz będzie reportaż bardzo ciekawy, wydawnictwo Poznańskie wydaje, o tym, jak Szwajcarki musiały wywalczyć, po prostu już cała Europa praktycznie miała te prawa wyborcze, a one nie, w kraju po prostu kojarzonym z demokracją idealną. Także to wszystko był długi proces i walka. Nie, bo jest dużo takich mitów, że w naturalny sposób kobiety by dostawały te prawa, bo zmieniały się te układy klasowe, więc coraz więcej rzesz ludzkich ludzi dostawało te prawa, ale nie, kobiety miały bardzo zorganizowane programy tego, jak osiągnąć te prawa wyborcze. Na ziemiach polskich ten ruch nie był taki aktywny jak na przykład w Anglii. W Anglii było bardzo grubo, jeśli chodzi o walkę emancypantek, one naprawdę, czy w Stanach Zjednoczonych, masowy ruch. Natomiast w Polsce ważniejsze dla wielu kobiet było to, żeby Polskę odzyskać jako kraj, więc te prawa wyborcze gdzieś tam schodziły na dalszy plan, ale no kobiety i tak aktywnie się organizowały, a przez aktywnie się organizowały mam na myśli to, że organizowały wiece, strajki, happeningi, delegacje do czołowych polityków różnej maści po to, żeby wymuszać pewne decyzje, no to dla mnie to są znamiona zorganizowanego ruchu emancypacyjnego. Także długi, długi proces i to jest to takie równouprawnienie polityczne, natomiast oczywiście na poziomie takim społecznym, na poziomie rodziny, pracy, no to cały czas mam wrażenie, że jest tutaj sporo do zrobienia.
No jasne.
Niestety.
Niestety, tak.
No ale to też widać, wiecie, w tym filmie, nie? Że okej, jedna rzecz to jest to, że to jest film rzeczywiście o prawie do głosu wyborczego, ale to jest w ogóle właśnie film o prawie do głosu też takiego właśnie w codziennych sprawach, nie? I tych sytuacji, różnych przejawów nierównego traktowania jest w tym filmie kilka. No mi zapadła w pamięć najbardziej ta z nierówną płacą za naprawianie parasoli, gdzie ta Delia po prostu... No zadaję pytanie, no ale jak? Ja tego gościa właśnie uczę, jak naprawiać ten parasol, a on dostaje więcej kasy niż ja?
Mhm. I odpowiedź jest prosta, bo jesteś kobietą.
No. I wiecie, no ileś tam jest takich sytuacji opisanych, nie? I okej, tam oglądając to w tym filmie mamy wrażenie właśnie, że oglądamy historię. Mamy wrażenie, że to było bardzo dawno temu, ale tak naprawdę no problem nierównych płac jest dzisiaj... Tak samo aktualny, nie?
Zgadza się. Chociaż Polska nieźle sobie radzi, wiecie, bo te najnowsze badania mówią, że ta luka płacowa się mocno zmniejszyła akurat w Polsce, ale nadal wynosi tam kilka procent. Mhm. No ale są i kraje w Europie, gdzie ta luka płacowa wynosi 20%. W 2023 chyba trzecim czy 2022 były te badania robione, no więc tu mówimy o latach 40. Nie? 20 wieku, więc zobaczcie, zaraz minie 100 lat, a nadal tej równości nawet na tym poziomie takim ekonomicznym nie ma.
Co jakby potwierdza tylko smutny wniosek, że no niestety te problemy sprzed wielu, wielu lat są jakby i kwestie, o których rozmawiamy, wciąż są niestety aktualne, chociaż ta luka, jeżeli chodzi o płace, się zmniejszyła, no to wciąż wydaje mi się to absolutnie absurdalne, że jest 2024 rok i równość wydaje nam się jakimś takim... czymś oczywistym, ale jakby wciąż jakby ta równość jest takim ale i wymieniamy wiele takich aspektów, gdzie ta równość jest nierówna.
Tak.
I no oczywiście, jeżeli zaczniemy tutaj odmieniać przez różne przypadki, no to jakby sprawa się jeszcze bardziej komplikuje, bo tutaj na potrzeby dyskusji oczywiście mówimy w takich, wiecie, wielkimi hasłami operując kobiety, mężczyźni, ale wiadomo, że te kwestie są bardziej zniuansowane.
Mm-hmm. No czyli musimy cały czas się douczać, edukować i zmieniać sposoby myślenia o tym, jak to społeczeństwo powinno być urządzone i przyłapywać się na tym, gdzie my też wpadamy w jakieś stereotypowe myślenie. I chyba o tym też jest Muzeum Historii Kobiet.
Tak.
Powstające.
Tak, tak, zdecydowanie o tym. My dosyć często dostajemy takie pytanie złośliwe i tylko od panów niestety, choć nie wszystkich.
Od nie każdego.
Od nie każdego. No, dlaczego nie Muzeum Historii Mężczyzn? Ale Muzeum Historii Mężczyzn jest w każdym muzeum.
To jest każde muzeum.
To jest jeden
i każdy
aspekt.
Pomnik.
Drugi aspekt jest taki, że jakby się dobrze zająć męskością, wiecie, w ruchu w ruchach w ogóle, no to jest też trudno mówić pewnie o jakimś jednolitym ruchu feministycznym dzisiaj, ale w ruchach feministycznych my mamy przynajmniej wielką dyskusję za sobą i ona trwa. I mamy kolejną falę tego feminizmu, tak? I ten temat kobiety podejmowały od naprawdę wielu, wielu, wielu lat. Więc dyskutujemy o tym. Nie ma dyskusji o historii męskości, o postrzeganiu męskości. Dopiero to się, mam wrażenie, zaczyna gdzieś tam wykluwać. I kibicuję temu. Bardzo bym chciała, żebyśmy doczekali czasów, w których spokojnie, merytorycznie rozmawiamy o problemach męskości. Myślę, że to też jest potrzebne.
Natomiast, no, bo jest historia ludzkości, bo domyślnie człowiek to mężczyzna.
A no właśnie. I dlatego wydaje mi się, że właśnie ten aspekt muzeum, czy takie dziedzictwo, tak, badanie dziedzictwa kobiet jest istotne, bo jest zmarginalizowane, jest uznawane za gorsze, jest nieobecne, a wiemy, że poznawanie historii kobiet i szukanie na przykład takich role models w przeszłości pomaga w ogóle wzmacniać dziewczynki. To znaczy, jeżeli one się wychowują, wiedząc, że były wybitne lekarki, pilotki, astronomki, nie wiem, naukowczynie, noblistki, to rozumieją, że tym bardziej one też mogą pójść tą drogą. I fajnie, żeby to w ogóle był pełen wachlarz, nie? Bo ja nie chcę deprecjonować. W narracji podręcznikowej w szkole głównym motywem, który się pojawia, jest Matka Boska. To jest najczęściej pojawiająca się, czy jedna z najczęściej pojawiających się postaci kobiecych. I to jest jeden model kobiecości. I on może komuś pasować, ja to rozumiem, tak? Ale to nie jest jedyny model kobiecości. Mhm. I nie może być tak, że każdy inny jest gorszy. A tych innych my nie widzimy po prostu w szkole, nie? Więc wierzę, że pod tym względem to jest ważne, bo na pewno poznawanie historii kobiet, też ich osiągnięć, ale też problemów z jakimi i wyzwań, z jakimi się borykały, czyli brak dostępu do edukacji, do władzy, do wojska, do polityki, pokazuje, że to była długa, długa ścieżka i to potrafi przeciwdziałać dyskryminacji, to potrafi sprawić, że jednak z większą dumą, nie wiem, chłopcy, mężczyźni spojrzą na swoje siostry, babcie, mamy, była taka kampania, pewnie kojarzycie, Run Like a Girl. I to jest fenomen dla mnie, tam jeden z chłopców parodiujących, nie, jak biegają dziewczyny, czyli po prostu niezdarnie, powoli i jakoś kuriozalnie dostaje pytanie, czy właśnie obraziłeś swoją siostrę. Opowiada, nie, obraziłem inne dziewczyny, ale przecież nie moją siostrę. Kurczę, no właśnie, o to chodzi, że robiąc te klisze obrażasz wszystkie, również twoją siostrę, również twoją mamę. Więc myślę, że dlatego to jest ważne. Mi na przykład poznawanie historii kobiet dało bardzo dużo, jeśli chodzi o budowanie tożsamości jako nauczycielka. Jak ja zrozumiałam, że bardzo wiele naprawdę świetnych działaczek, takich, które przebijały szklane sufity, które walczyło o emancypację dziecka, nie? Że to były nauczycielki, nie wiem, te XIX-wieczne, to ja się poczułam bardzo zbudowana. I dla mnie to jest ważny element tożsamości, nie? To spojrzenie w przeszłość. Niech każdy znajdzie takie swoje modele i niech ma się od czego odbić. Zresztą potrzebujemy tej tożsamości, nie? No też o tym świadczy ten fenomen książki Asi Kuciel-Frydryszak, tak. Czyli Chłopki. Trudno w ogóle już dzisiaj mówić o kobiecości czy o tożsamości, nie mówiąc o tej książce. Więc po prostu wszyscy tego potrzebujemy. A do tego to jest historia w ogóle ciekawa, żywa, pasjonująca, która daje życie, jeśli chodzi o edukację na przykład historyczną, tak? To wtedy się robi pełnia życia. Robiłam kiedyś szkolenie, już kończę, ale robiłam kiedyś szkolenie właśnie z tego, dlaczego potrzebujemy historii kobiet i jeden z panów nauczycieli, który był na tym szkoleniu, powiedział, że on zrozumiał, że historia to nie jest tylko o historii kobiet, że to jest w ogóle historia wrażliwa, że on dzięki temu, że zaczął więcej nas słuchać, mnie, moich koleżanek z fundacji, osób zajmujących się historią, on zrozumiał, że on musi mówić o innych grupach wykluczonych, że on musi skończyć z taką narracją właśnie klasistowską w szkole, że nie możemy uczyć się tylko o elitach, nie? Że ta historia musi być życiem blisko człowieka. I ja miałam ciarki wtedy,
no,
bo
super. To naprawdę... Właśnie o to chodzi!
Dokładnie. No. Także trzymajcie kciuki, żebyśmy wybudowały to muzeum i chciałabyśmy, żeby to było takie miejsce właśnie, w którym wszyscy się będą czuli dobrze. Ono nie jest przeciwko historii mężczyzn, ono jest dla historii kobiet.
Mhm. Tak. I może też, Agnieszka, powiesz, że można wspierać tę inicjatywę i gdzie?
Można. Jesteście kochane, bo ja zawsze z tym mają też kobiety często problem, nie? Z taką autopromocją i z taką umiejętnością poproszenia o wsparcie. Tak, można i dzięki Wam za to. Jesteśmy na Patronite jako Muzeum Historii Kobiet. Można nam odpisywać 1,5%. Mamy te wszystkie dane na naszej stronie internetowej, czyli historiakobiet.org. Jesteśmy na Facebooku i na Instagramie. Jak słyszycie o tym, że są jakieś fajne granty na działania edukacyjne, to też możecie nam podsyłać informacje, bo mamy kilka takich fajnych projektów. Na przykład budujemy bazę historii kobiet po to, żeby w szkole w łatwy sposób można było te historie wprowadzać też do kultury pracy szkoły. Czyli jak wiecie, mamy apel z okazji 11 listopada, to nie róbmy tylko apelu o ojcach niepodległości, bo nie tylko ojcowie tę niepodległość wywalczyli. Nie? Także po prostu z taką wrażliwością warto się tej przeszłości przyglądać.
Oh yes.
Tak, no to jest, myślę, a woman, nasze charakterystyczne, które po prostu wykrzykujemy, kiedy same powiemy coś mądrego, a nasze gościnie to cały czas mówią coś mądrego, więc mamy zawsze szczęście do dobrych i mądrych gościń. I ja też sobie myślę, że może tak już chyba na koniec, to wszystko, o czym powiedziałaś, gdzieś tak bardzo jest mi bliskie ze względu na takie poczucie, które mam, że mamy do czynienia z jakimś takim backlashem, jeżeli chodzi o zdobycze feministyczne i bardzo wiele osób chce kwestionować naszą sprawczość, nasze podstawowe prawa, to, żebyśmy mogły decydować o sobie, ale też, że po prostu jesteśmy no, osobami, które no, są na równi, jesteśmy inne, ale po prostu równe. I to jest chyba coś, co możemy jakby uznać za jakiś taki fakt, że różnorodność jest faktem, a równość jest po prostu naszym prawem, tak? Mm-hmm. I tak mi się wydaje, że
to, hey woman.
Że to, co ty powiedziałaś o tej her story, ale też tej potrzebie edukacji, o tym, co będziecie i robicie, jeżeli chodzi o Muzeum Historii Kobiet, jest tak bardzo potrzebne i jednym z takich elementów właśnie jest oczywiście słuchanie naszego podcastu,
polecam,
ale też oglądanie właśnie takich filmów jak Jutro będzie nasze, bo sam ten tytuł pokazuje, że to jest takie wezwanie chyba dla nas wszystkich, że to jutro będzie nasze i to jutro musi być przez nas bronione, bo jeżeli nie będziemy robiły tego sprawdzania, nie będziemy się upominały o to, co jest nasze, to niestety bardzo łatwo możemy przespać ten moment, kiedy no po prostu obudzimy się w trochę innej rzeczywistości. Więc zwłaszcza ta taka obywatelska postawa związana z wybieraniem, z wyborami i z docenianiem.
Ale też z kandydowaniem.
Dokładnie, tak. Że to nie tylko tak, że wybieramy, ale kobiety do polityki.
Tak
w ogóle
jest. Please.
Widoczność kobiet i wszystkich osób, które reprezentują to różnorodne spektrum innego niż tego domyślnego, tak, męskiego, takiego, wiecie, które po prostu, jak myślisz człowiek, to myślisz sobie biały mężczyzna. No jakby jest trochę więcej opcji, nie? No, więc zapraszamy Was bardzo serdecznie do kin. Oglądajcie koniecznie i zabierajcie siostry, koleżanki, mamy, babcie, wszystkie osoby zainteresowane, ale też mężczyzn, bo
koniecznie, tak.
Wielu też dużą publiczność, jeżeli chodzi o odbiór tego filmu, stanowią mężczyźni, którzy po prostu wychodzą oniemiali z tego filmu i którzy też rozsuwają dalej i polecają. I myślę, że tutaj na koniec jeszcze musimy powiedzieć, że ten film naprawdę nie bez kozery jest okrzyknięty jednym z najważniejszych filmów włoskich, bo on przebił, słuchajcie, Barbie i Oppenheimera, jeżeli chodzi o w ogóle
sprzedaż biletów.
Sprzedaż biletów, więc to jest naprawdę coś, jeżeli chodzi o zeszły rok. Jest to na pewno najważniejszy film wyreżyserowany przez kobietę w historii kina włoskiego.
Tak.
Jest to jeden z trzech najważniejszych już filmów, jeżeli chodzi o włoską kinematografię, więc to jest naprawdę...
To jest fenomen kulturowy wręcz.
Jest to fenomen kulturowy, że to jest odtwórczyni głównej roli, jest reżyserką i współautorką scenariusza. Jest kobietą 50-letnią, którą po prostu kulturowo zesłalibyśmy już na emeryturę. Jest komiczką, super sprawczą, niesamowicie zabawną kobietą. Jakby chciała oglądać wywiady o tym filmie, to bardzo polecam, bo ona jest po prostu cudowna i wspaniała. Więc naprawdę oglądajcie, bo Gutek robi jak zwykle świetną robotę, pokazując nam kolejny wspaniały film.
Dokładnie.
To co? Dziękujemy Ci, Agnieszko.
Ja bardzo dziękuję naprawdę za zaproszenie i cieszę się, że mogłam też z Wami tak na świeżo, wiecie, uporządkować własne myśli a propos tego filmu. To też myślę, że dla mnie cenne doświadczenie. Nie tylko samo obejrzenie tego filmu, ale też ta nasza rozmowa dzisiaj, więc dziękuję.
No to widzicie, dlatego musicie o naszej rozmowy posłuchać po obejrzeniu, żeby to wszystko ułożyć.
I potem komentować, co Wy sądzicie.
Tak, zapraszamy.
Dzięki.
Pa! Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrubek
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.